Na Synaju Bóg zawarł przymierze z Izraelitami. Od ich wyjścia z Egiptu minęły 3 miesiące. Bóg przywiódł ich pod górę Synaj, prowadząc ich w obłoku i w słupie ognia. Na Synaju Bóg przekazał im swoje prawo, a oni ślubowali mu posłuszeństwo. Potem Bóg polecił Izraelitom zbudować niezwykłą świątynię, namiot spotkania. Przybytek ten towarzyszył będzie Izraelitom w czasie ich wieloletniej wędrówki przez pustynię. W 25 rozdziale Księgi Exodus, drugiej Księgi Mojżeszowej, znajdujemy opowieść o przygotowaniach do budowy namiotu spotkania. W początkowych wierszach 25 rozdziału Księgi Wyjścia czytamy: Pan tak przemówił do Mojżesza: Powiedz Izraelitom, aby zebrali dla mnie daninę. Od każdego człowieka, którego skłoni do tego serce, przyjmijcie dla mnie daninę. W dosłownym tłumaczeniu z języka hebrajskiego mowa jest o tym, co się odłącza ze swoich dóbr i przeznacza na służbę Bożą. Izraelici zostali wezwani do złożenia daniny na potrzeby służby Bożej. Czytamy dalej: Macie zaś przygotować dla mnie jako daninę złoto, srebro i brąz, purpurę fioletową i czerwoną, karmazyn, bisior i sierść kozią, baranie skóry barwione na czerwono i skóry z delfinów oraz drzewo akacjowe, złoto, srebro, brąz i wszelkie kosztowne materiały potrzebne były do zbudowania świątyni, do ozdobienia jej oraz do przygotowania szat dla kapłanów. Pan powiedział jeszcze: I uczynią mi święty przybytek, abym mógł zamieszkać pośród was. Bóg mówi: abym mógł zamieszkać pośród was. Nie mówi o zamieszkaniu w przybytku. Mówi o zamieszkaniu pośród swego ludu. Izrael ma być narodem rządzonym bezpośrednio przez Boga, czyli w sposób teokratyczny. Bóg ma być królem ludu izraelskiego, ma mieszkać pośród swego ludu. Nie ma tu więc myśli o zamieszkiwaniu Boga w budynku świątyni. Owszem, w przybytku będzie ukazywać się chwała Pana, ale świątynia będzie tylko podnóżkiem Boga, Boga, którego nie mogą ogarnąć ani ziemia, ani niebo. Zwróćmy uwagę na następne słowa Pana. Mówi On, jak czytamy w wierszu 9, budowę przybytku i wykonanie wszelkich jego sprzętów przeprowadzicie dokładnie według tego, co wam ukażę. Mowa jest tu o niebiańskim wzorcu, który ujrzeć ma Mojżesz. Autor listu do Hebrajczyków, komentując te słowa, pisze o świątyni, iż jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, prawdziwej. I dodaje: jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi sposobami, same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami, aniżeli te. Bowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. Prawdziwą świątynią jest niebo, miejsce, w którym przebywa Bóg. Ziemska świątynia, którą Pan polecił zbudować Mojżeszowi, ma być jakby odbiciem, cieniem tej niebiańskiej. Cały wystrój ziemskiego przybytku, wszystkie znajdujące się w nim przedmioty będą stanowiły obraz nieba i przebywającego tam Chrystusa. Niebo, Bóg, Chrystus to rzeczywistość. Ziemski przybytek to tylko obraz, odbicie. Tylko albo aż obraz, bo to obraz wspaniały, obraz nieba, obraz Chrystusa. Będziemy się przyglądać temu niezwykłemu, pięknemu obrazowi w czasie całej dzisiejszej audycji. Pierwszym elementem przybytku, o którym jest mowa w naszym tekście, jest skrzynia przymierza, zwana też Arką Przymierza lub Arką Świadectwa. Skrzynia przymierza znaleźć się ma w miejscu najświętszym przyszłej świątyni. 25 rozdział Księgi Wyjścia podaje dokładny opis, według którego Izraelici mają wykonać tę niezwykłą skrzynię, Arkę Przymierza. Od 10 wiersza 25 rozdziału Księgi Wyjścia czytamy: I uczynią arkę z drzewa akacjowego. Jej długość będzie wynosiła 2,5 łokcia, jej wysokość 1,5 łokcia i jej szerokość 1,5 łokcia. I pokryjesz ją szczerym złotem wewnątrz i zewnątrz i uczynisz na niej dookoła złote wieńce. Odlejesz do niej 4 pierścienie ze złota i przymocujesz je do 4 jej krawędzi. 2 pierścienie do jednego jej boku i 2 do drugiego. Rozkażesz zrobić drążki z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem. Skrzynia przymierza wykonana została z drzewa akacjowego i pokryta z zewnątrz i od wewnątrz złotem. Przymocowane były do niej drążki drewniane, także pokryte złotem, tak żeby można ją było przenosić w czasie wędrówki przez pustynię. Bóg polecił Mojżeszowi, jak czytamy w wierszu 16, i włożysz do arki świadectwo, które dam tobie. Świadectwo to 2 tablice z 10 przykazaniami. Tak więc wewnątrz skrzyni przymierza znajdować się będzie Boże prawo. Skrzynia przymierza to wspaniały symbol Jezusa Chrystusa. Zbudowana z drewna i złota wskazuje na człowieczeństwo i bóstwo Chrystusa. Wewnątrz skrzyni Boże prawo. Tylko Chrystus, gdy był na ziemi, mógł powiedzieć Bogu Ojcu: prawo Twoje jest we wnętrzu moim. Jezus nosił w swoim sercu Boże prawo. W skrzyni przymierza, oprócz tablic z Bożymi przykazaniami, znajdował się także złoty dzban z manną. Wiemy, że Jezus powiedział: nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. Prawdziwą manną, pokarmem z nieba, duchowym chlebem jest Jezus Chrystus. Trzecią rzeczą, która znajdowała się w skrzyni przymierza, była laska Aarona z drzewa migdałowego. Laska, która, jak czytamy w 4 Księdze Mojżeszowej, zakwitła. Drzewo migdałowe zakwita jako pierwsze ze wszystkich drzew i mówi przez to o nowym życiu. To piękny symbol zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Widzimy więc, że znajdująca się w miejscu najświętszym Arka Przymierza i wszystko to, co się w niej znajdowało, wskazywało na Jezusa Chrystusa, Bożego Syna i Syna Człowieczego, zmartwychwstałego, zwycięskiego Pana. Na wieku Arki Przymierza, na pokrywie skrzyni, ma leżeć duża złota płyta zwana przebłagalnią lub wiekiem pojednania. Spójrzmy, jakie polecenie dał Bóg Mojżeszowi. Uczynisz przebłagalnię ze szczerego złota. Długość jej wynosić będzie 2,5 łokcia, szerokość zaś 1,5 łokcia. 2 też cheruby wykujesz ze złota. Uczynisz zaś je na obu końcach przebłagalni. Jednego cheruba uczynisz na jednym końcu, a drugiego cheruba na drugim końcu przebłagalni. Uczynisz cheruby na końcach górnych. Cheruby będą miały rozpostarte skrzydła ku górze i zakrywać będą swymi skrzydłami przebłagalnię. Twarze zaś będą miały zwrócone jeden ku drugiemu i ku przebłagalni będą zwrócone twarze cherubów. Umieścisz przebłagalnię na wierzchu arki. W arce zaś złożysz świadectwo, które dam tobie. Tam będę się spotykał z tobą i z ponad przebłagalni i spośród cherubów, które są ponad Arką Świadectwa, będę z tobą rozmawiał o wszystkich nakazach, które dam za twoim pośrednictwem Izraelitom. Wieko Arki Przymierza było niezwykłym miejscem. Tu manifestował swoją obecność sam Święty Bóg. Tutaj znajdował się Boży tron. Tron ten musiałby być tronem sądu. Pod nim leżały tablice z przykazaniami, a więc Boże prawo. A wszyscy jako grzesznicy przekraczamy Boże prawo i zasługujemy na sąd. Bóg jednak zamieszkał pośród grzesznego ludu. Tron sądu stał się tronem łaski, dlatego nazwano go przebłagalnią. Raz w roku tron ten był przez arcykapłana kropiony krwią. Krew mówiła o doskonałej ofierze. Cheruby rozpościerały skrzydła nad wiekiem pojednania. Ich oblicza spoglądały jakby z podziwem na krew, która tam była przelewana. To, co działo się nad wiekiem pojednania, nad przebłagalnią, było cudowną zapowiedzią dzieła Jezusa Chrystusa. Jezus, nasz arcykapłan, zaniósł przed oblicze Boga swoją krew. teraz w niebie stoi nie tron sądu, lecz tron łaski. Każdy grzesznik, obmyty krwią Chrystusa, może przyjść do Boga, może ukryć się pod skrzydłami Jego łaski. Czas łaski trwa już niemal 2000 lat. Jednak czas ten nie będzie trwał bez końca. Z powtórnym przyjściem Chrystusa rozpocznie się czas sądu. Wtedy dla wszystkich, którzy nie skorzystali z Bożej łaski, nie nawrócili się i nie przyjęli Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela i Pana, tron Boży stanie się tronem sądu. Ostatnia księga Biblii, Apokalipsa świętego Jana, pisze o wielkim białym tronie, przed którym staną tłumy tych, którzy zostaną osądzeni i straceni. To ci, którzy nie przystąpili do tronu łaski Bożej. Drogi przyjacielu, czas łaski trwa. Chrystus dokonał przebłagania za nasze grzechy. Jeśli jeszcze tego nie uczyniłeś, uchwyć się Go wiarą. On, cudowny arcykapłan, zaprowadzi cię przed oblicze Boga i będziesz mógł ukryć się pod skrzydłami Jego łaski. Bóg polecił Mojżeszowi najpierw wykonanie skrzyni przymierza, Arki Świadectwa, która miała znaleźć się w miejscu najświętszym przybytku, a potem wydał mu polecenia odnośnie stołu chlebów pokładnych, stołu, który miał stanąć w miejscu świętym, oddzielonym od miejsca najświętszego szczelną zasłoną. Od 23 wiersza 25 rozdziału Księgi Wyjścia czytamy: uczynisz też stół z drzewa akacjowego. Jego długość będzie wynosić 2 łokcie, jego szerokość 1 łokieć, a jego wysokość 1,5 łokcia. Pokryjesz go szczerym złotem i uczynisz dokoła wieniec złoty i uczynisz wokoło listwę na 4 palce szeroką i zrobisz wieniec złoty dokoła dla tej listwy. Uczynisz następnie 4 pierścienie złote i przyprawisz je do 4 końców, gdzie znajdują się jego nogi. Blisko listwy będą się znajdować 4 pierścienie do włożenia w nie drążków do przenoszenia stołu. A zrobisz te drążki z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem. I będzie się przenosiło stół za ich pomocą. Uczynisz także misy i czasze, dzbanki i patery do składania ofiar płynnych. Uczynisz je ze szczerego złota. Będziesz zawsze kładł na stole przede mną chleby pokładne. Stół z chlebami pokładnymi to jeden wielki obraz postaci i dzieła Chrystusa. Na stole ma leżeć 12 chlebów. Tyle, z ilu plemion składa się lud izraelski. Tak samo jak stół dźwigał chleby, Chrystus dźwiga swój lud. 12 chlebów przedstawia cały lud Boży. Chrystus dźwiga, podnosi, przyprowadza wszystkich, których odkupił, przed obliczem Ojca. Wokół stołu zrobiona była złota listwa, szeroka na 4 palce. Listwa ta zapobiegała obsunięciu się chlebów ze stołu. Chrystus trzyma tych, których odkupił, mocno w swojej dłoni. Osłania tych, którzy do Niego należą. Troszczy się o ich bezpieczeństwo. Nosi ich, opiekuje się nimi. To piękny obraz miłości Chrystusa. W każdy szabat chleby pokładne były zjadane przez kapłanów i zastępowane nowymi. Chleb ze złotego stołu był więc pokarmem dla tych, którzy służyli Bogu. Jezus jest prawdziwym, duchowym chlebem, którym ma się karmić Jego lud. Nasze życie może przebiegać prawidłowo tylko wtedy, gdy karmimy się chlebem Słowa Chrystusowego. Wzmacnianie się chlebem Bożym, przyjmowanie Go, rozkoszowanie się Nim daje duchowy wzrost i prawdziwe błogosławieństwo, prawdziwe, trwałe szczęście. Następnym przedmiotem, który ma stanąć w miejscu świętym przybytku, jest 7-ramienny świecznik wykonany z 1 bryły szczerego złota. W końcowej części 25 rozdziału Księgi Wyjścia czytamy: zrobisz też świecznik ze szczerego złota. Z tej samej bryły wykujesz świecznik wraz z jego podstawą i jego trzonem. Jego kielichy, pąki i kwiaty będą z 1 bryły. 6 ramion będzie wychodzić z jego boków. 3 ramiona z 1 boku i 3 ramiona świecznika z 2 jego boku. 3 kielichy kształtu kwiatów migdałowych z pąkami i kwiatami będą na 1 ramieniu i 3 kielichy z pąkami i kwiatami kształtu kwiatów migdałowych na 2 ramieniu. Tak będzie na 6 ramionach wychodzących ze świecznika. Na świeczniku zaś będą cztery kielichy kształtu kwiatów migdałowych z pąkami i kwiatami. Pąki te i ramiona będą wychodzić z samego świecznika i będą wykonane z jednej bryły szczerego złota. I uczynisz siedem lamp i ustawisz te lampy w ten sposób, aby oświecały tę stronę, która jest przed nim. Trzy ramiona z prawej, trzy ramiona z lewej i pośrodku trzon świecznika to razem siedem ramion, na których stały lampy oliwne. Ich światło rozjaśniało wnętrze przybytku. Rozświetlony świecznik jako pierwszy rzucał się w oczy każdemu wchodzącemu do namiotu spotkania. Złoty, rozświetlony świecznik to piękny obraz Jezusa Chrystusa. On jest światłością świata, prawdziwą światłością, światłością, której nie może przemóc ciemność grzechu, zła, śmierci. Chrystus, duchowa światłość, która, jak pisze Jan, oświeca każdego człowieka, przyszła na świat i ciemność jej nie przemoże. Chrystus woła: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia. Siedem lamp oliwnych, stojących na ramionach świecznika, rozświetlało wnętrze świątyni. Lampy musiały być stale napełnione oliwą, co jest symbolem działania Ducha Świętego. Gdy Duch Święty działa w sercach wierzących, mogą oni także świecić światłem wskazującym na Chrystusa. Aby tak się działo, serca wierzących muszą być jednak stale oczyszczane, podobnie jak czyszczone musiały być lampy oliwne. Czytamy: szczypce też i naczynia do knotów uczynić ze szczerego złota. Z talentu szczerego złota należy wykonać świecznik i wszystkie przybory należące do niego. Kapłani usuwali szczypcami wszelki brud, na przykład zwęglone kawałki knota, nie dające się już do użytku, nie dające światła. Człowiek wierzący, którego życie jest niejako zatkane brudem, nie może dawać światła. Chrystus, wieczny arcykapłan, musi stale oczyszczać nas, musi stale nas kształtować, przemieniać, żebyśmy mogli świecić Jego światłem. Zwróćmy uwagę, że światło ma przede wszystkim ukazywać innym Chrystusa. Światło lamp oliwnych padało w pierwszym rzędzie na trzon świecznika, który przedstawia Chrystusa. Światło, jakim my świecimy, nie powinno padać na nas samych, lecz na Jezusa. Pamiętajmy, nie szukajmy własnej chwały, sławy, prestiżu, ale chwały Bożego Syna. On powinien być uwielbiony, nasz Zbawiciel, jedyny ratunek dla wszystkich grzeszników, jedyna prawdziwa światłość świata.